Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa w dzisiejszej audycji. Porozmawiamy dzisiaj o konspiracji odległościowej w czasie II wojny światowej, ale także po tej II wojnie światowej. Taką symboliczną datą jest 27 września 1939 roku, kiedy to powstaje Służba Zwycięstwu Polski, jeszcze nie w okupowanej Warszawie, tej broniącej jeszcze przed Niemcami. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Niwiński, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Przy okazji warto podkreślić, że także juror festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Do tego pewnie tak jeszcze, może jeszcze dzisiaj wrócimy, ale zacznijmy od tego naszego głównego dzisiaj tematu. Panie profesorze, to użyłem liczby pojedynczej. Konspiracja niepodległościowa. Czy lepiej mówić konspiracje niepodległościowe? Bo mamy też do czynienia z sytuacją, w której szczególnie na początku i na końcu tego procesu oporu zbrojnego czy konspiracyjnego przeciwko okupacjom, i tutaj też liczba mnoga, mamy do czynienia jednak ze sporym pluralizmem, czyli że mamy wiele inicjatyw, które mają tą tendencję do jednoczenia się, no i też uprzedzając pewne wydarzenia, potem do rozpadu.
Ja myślę, że była to konspiracja niepodległościowa, z prostego powodu to było jedno zjawisko. Natomiast tych organizacji konspiracyjnych był rzeczywiście wysyp, masa, nie wiem. Myślę, że do końca 1939 roku możemy liczyć już nawet w setkach. Przynajmniej kilkadziesiąt, a szczerze i ponad 100 na pewno, a w ogóle w całym okresie okupacji, rzeczywiście różnych okupacji Polski, no myślę, że 400-500 organizacji można lekką ręką wyliczyć.
Trudności w zorganizowaniu jednolitej organizacji, podziały polityczne wynikające z sytuacji przed 1 września 1939 roku, czy też różnice polityczne, które funkcjonowały w tych obozach, które inicjowały te przedsięwzięcia, były przyczyną takiego pluralizmu tych organizacji?
Przede wszystkim proszę pamiętać, że nie było czegoś takiego jak jednego zwornika, do którego wszystko się to podczepiało. Każdy próbował tą konspirację robić dla siebie. Każdy próbował tą konspirację stworzyć, która miała być zaczynem tej ogólnopolskiej, później wzorowanej na polskiej organizacji wojskowej, takiej sieci konspiracyjnej. A kiedyś się okazało, że taka już istnieje, SZP, Służba Zwycięstwa Polski, a potem Związek Walki Zbrojnej czy Armia Krajowa, no to ten element, ten zwornik, do tego ciążono z tych wszystkich różnych inicjatyw.
A na ile szok wynikający z jednak upadku Rzeczypospolitej we wrześniu, październiku 1939 roku wpływał na to, że takiej prostej orientacji nie było? Znaczy takie przekonanie, że wszystko musimy trochę zaczynać od początku, bo to, co było wcześniej, jakoś się skompromitowało.
Myślę, że takie można rozróżniać. Były jak gdyby, jeżeli już mam generalizować, takie dwie drogi. Pierwsza droga taka rzeczywiście, nazwijmy sobie, spontaniczna, gdzie różne inicjatywy powstawały. Nie tylko w oparciu o, nie wiem, środowiska harcerskie czy polityczne, ale na przykład o związki zawodowe, na przykład o zady pracy wręcz. W pewnych fabrykach powstawały organizacje konspiracyjne, które potem łączyły się w tą Armię Krajową. Natomiast był też taki element, który już był przygotowywany przed wojną. Coś, co nazywamy dywersją pozafrontową. Ja myślę, że to jest po pierwsze zjawisko ciągle nieopisane przez historyków, ale ja myślę, że sądzę, że było to coś takiego. W latach 30. zdawano sobie sprawę z tego, że wojna z Niemcami czy z bolszewikami, z Rosją Sowiecką nie musi być wygrana, że nasz kraj może znowu wpaść pod okupację i trzeba się do tego przygotować. I zaczęto tworzyć siatkę, która miała być takim zaczynem takiej właśnie konspiracji, takiej polskiej organizacji wojskowej w nowym wydaniu. No i tutaj mamy też pewną grupę tych organizacji, które powstały w oparciu o doświadczonych, szkolonych oficerów. Podejrzewam, że i o materiały, które gdzieś tam zgromadzono, karabiny, maszyny drukarskie, finanse, które gdzieś tam miały służyć tej konspiracji. I to też jest ten drugi element. Czyli mamy ten element spontaniczny i ten zorganizowany.
Ta dywersja pozafrontowa to jest swoisty eufemizm. Znaczy, nie chciano
to jest nazwa.
Ja wiem tylko, ale że pewien eufemizm w tym sensie, że zakładano, że cała Polska będzie okupowana, a nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że jakaś niewielka część terytorium terytorium Polski wpadnie w ręce okupanta i wtedy tam będziemy, nie wiem,
myślę, że to
mostki.
Było gdzieś tam robione w obydwu wypadkach, natomiast ta dywersja miała być rzeczywiście pozafrontowa, natomiast też gdzieś tam myślano o tej okupacji całego kraju i gdzieś to tam funkcjonowało, bo proszę pamiętać, że ta dywersja była na terytorium całego kraju.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jednak do tego wątku politycznego, który poruszyłem, bo on jest o tyle ważny, że rzeczywiście ta klęska wrześniowa, no i szukanie potem sprawców klęski wrześniowej, tu używam pewnego terminu, który wtedy ukuto, no oznaczało pewne trzęsienie ziemi polityczne, czyli upadek znaczenia sanacji jako pewnego obozu politycznego, no i a kolei wyraźne wysforowanie się tego środowiska opozycyjnego z generałem Sikorskim na czele. Do tego dochodzą jeszcze wątki związane też z tym, co się działo w kraju. No przypomnijmy, że jest taki znany epizod tego lotu do Warszawy majora Gnata, który ma być tym jakby delegatem marszałka Rydza-Śmigłego do tworzenia tej konspiracji. No ale jednak starsi oficerowie mówią, no to, że jednak ktoś poważniejszy, i wtedy pojawia się Michał Tokarzewski-Karaszewicz jako ten pierwszy komendant służby zwisłu w Polsce.
No tak, 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 tak. Natomiast jeden i drugi jest sanatorem, jeden i drugi jest legionistą, tak? Jeden i drugi jest związany z tym przedwojennym ośrodkiem
władzy. No tak, ale Michał Tokarzewski-Karaszewicz no, nie był osobą, która miała tak silną konotację polityczną, co prawda z tego, co pamiętam, masonem, co wywoływało pewne kontrowersje. Wiązano go raczej z środowiskami ludowymi. Dobrze takie skojarzenie polityczne.
Jeżeli musielibyśmy już tak mocno go ustalać politycznie, no to pan redaktor ma rzeczywiście tutaj dość dużo racji. Natomiast sam Tokarzewski był osobą przede wszystkim mało znaną w Warszawie. W związku z tym nie był generałem, który po wyjściu na ulicę zostałby natychmiast rozpoznany. I to było, myślę, też takim elementem, który jak gdyby usatysfakcjonował resztę generalicji pułkowództwa warszawskiego, którzy zdecydowali się właśnie jemu powierzyć to tworzenie.
Generał Rummel miałby problem z ukrywaniem się z powodu wąsów.
O, to zdecydowanie. Ale też i wielu innych. No, chociażby nawet sam pułkownik Albrecht, który był szefem sztabu SZP, a potem ZWZ, był osobą znaną w Warszawie, tak? No, drogę z Czar do Pałacu Saskiego odbywał dość często, w związku z tym no, był rozpoznawalny. Generał Tokarzewski, myślę, troszkę mniej.
No dobrze, ale to w takim razie powstaje ta organizacja i to pewien paradoks. W Paryżu rzeczywiście no, rozprawa z politykami związanymi z sanacją, ale także z wojskowymi związanymi z sanacją. Tam taka działa specjalna komisja, która, dokładnie, mówiąc najkrócej, ma określić ich winy z przeszłości. No a tu, jak rozumiem, oficerowie legionowi tworzą konspirację.
No tak, i to był taki dysonans, który rzeczywiście powstał na linii rząd polski, nowo utworzony rząd polski, a podziemie. I stąd jest, można powiedzieć, zlekceważenie służby zwycięstwa Polski, bo tak należy to określić, przez premiera Władysława Sikorskiego, utworzenia przez niego równoległej organizacji, albo jedynej organizacji, jak uznawał, Związku Walki Zbrojnej. De facto z czasem w kolejnych rozkazach całkowicie SZP zostało podporządkowane, czy jak gdyby przejęte przez ZWZ i powierzenie tego, tej organizacji też nie, proszę zwrócić uwagę, też nie ludziom związanym tylko i wyłącznie z opozycją, bo jednak sanacja była bardzo istotnym elementem życia politycznego międzywojennego i to, że dzisiaj mówimy, że obarczano sanację winą za klęskę we wrześniu, październiku 1939 roku, to dzisiaj bardziej to mówimy. Wtedy do ludzi może to nie docierało, może nie było to jasne. Szefem został generał Kazimierz Sosnkowski, bez wątpienia autorytet w okresie międzywojennym, ale bez wątpienia też sanator.
No to prawda, no ale to w takim razie porozmawiamy też o takich organizacjach, które no, były tym takim starterem, muszkieterowie, TAP, to tak, prawda? I to organizacje często związane albo z dwójką, czyli mówię z wywiadem, albo związane politycznie, no właśnie z tym obozem emigracyjnym. To one też były taką próbą zdominowania, czy wręcz przeciwnie, takim uchem tych, którzy chcieli wpłynąć na kształt tego wszystkiego, co będzie tworzone w konspiracji po wrześniu 1939 roku?
Myślę, że ta walka polityczna w Armii Krajowej, bo tak już zacznijmy to określać, trwała do samego końca. Ja myślę, że w tym polskim państwie podziemnym nie było to takie jednolite i takie jasne od samego początku. Jesteśmy wszyscy razem. To gdzieś to rzeczywiście akcentowano przede wszystkim w propagandę, przede wszystkim w odzewie do społeczeństwa, ale też w tych najważniejszych decyzjach. Natomiast ta walka gdzieś trwała i sanatorzy mieli swoje interesy, narodowcy mieli swoje interesy. Ludowcy, przypominam, że formalnie bataliony chłopskie porządkowały się w 1943 roku, ale de facto w swojej zdecydowanej większości do Armii Krajowej nie weszły, tak?
Tak naprawdę Stronnictwo Ludowe było wiodącym elementem zarówno rządu Sikorskiego, jak i potem, co oczywiste, Mikołajczyk.
Tak. A jednak tutaj grało, jak gdy własne skrzypce starało się ugrać to, co dla nich, dla ich stronnictwa politycznego było najważniejsze.
Ale czy to oznaczało, że nie miano do siebie zaufania, próbowano przez tę działalność zbrojną czy podziemną wpływać na, mówiąc najkrócej, już to, co zdarzy się po wojnie? Co było przyczyną tego zachowania pewnej swojej policji ubezpieczeniowej w postaci tworzenia tej własnej konspiracji?
Ja myślę, że tutaj definicja politologiczna jest najwłaściwsza, czyli celem polityków jest dojście do władzy i ich utrzymanie. W związku z tym każde z tych stronnictw starało się dojść do pełni władzy i ją utrzymać, a jeżeli były stany nadzwyczajne, tak jak wojna, jak okupacja, no to na pewien czas zawieszano tak zwaną twardą walkę polityczną. Starano się to robić sposobami, nazwijmy to eufemistycznie, miękkimi, tak? Gdzieś tam zdominować tą organizację w ten czy w inny sposób, aby zabezpieczyć swoje interesy na, tak jak pan powiedział, po wojnie.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego, co się dzieje, co jest pewnym realnym kształtem tego, co się dzieje, no czyli na okupację. Jak patrzymy na to, co dzieje się w obu okupacjach, czy też w trzech, co mi pan za chwilę przypomni, czyli powiemy także o mężczyźnie.
Czterech bym powiedział, albo pięciu.
No tak, no dobrze, no to tych okupacji jest rzeczywiście więcej, no ale z gruba mówiąc, mamy do czynienia z tym obszarem, którym rządzą Niemcy i gdzie mamy represje Gestapo, bardzo zróżnicowane, to kilka ostatnich audycji poświęciłem na taką analizę tego, jak wyglądały te pierwsze represje i właściwie do tej pory nie znamy odpowiedzi, dlaczego one na przykład były tak ogromne na Pomorzu, a na przykład dużo mniejsze w Wielkopolsce. Daje się, że być może to ci nazistowscy liderzy narzucali pewnego rodzaju kształt tych represji.
Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, aczkolwiek.
No dobrze, ale to w takim razie stopień represji wpływał na te konspiracje, bo znowu wróćmy teraz do tego, co dzisiaj po drugiej stronie nowej żelaznej kurtyny po stronie sowieckiej. To stopień represji wpływał na kształt powstających konspiracji? Czy wręcz przeciwnie, było to tak, że im bardziej nas represjonowano, to większa była wola oporu?
Może rzeczywiście gdzieś by to ładnie było odpowiedzieć, że im bardziej nas represjonowano, tym większa była wola oporu, ale to chyba nie jest zgodne z prawdą. Dlaczego? Przede wszystkim te represje dotykały elity, tej grupy, która tworzyła tą konspirację, która była motorem napędzającym. Ci, którzy stawali, byli naturalnymi liderami tej konspiracji. Z jednej strony mordy i deportacje, z drugiej strony deportacje i mordy, bo to w tej kolejności trzeba powiedzieć, czyli Niemcy głównie mordowali, Sowieci głównie deportowali naszą elitę, tak? Gdzieś ci nauczyciele, urzędnicy, księża, oficerowie wyjeżdżali. Nie miał kto stanąć. Nawet jeżeli byliśmy gotowi do tego oporu, to ktoś musiał to ująć, jakieś karby organizacyjne. Tych ludzi zabrakło. Ale z drugiej strony myślę, że bardzo istotnym elementem była tu umiejętność działania aparatu okupacyjnego. Gestapo uczyło się, ale już umiało rozbijać konspiracje, już umiało wejść i rozbić społeczeństwo. NKWD potrafiło to doskonale, a na przykład służby słowackie czy litewskie, no dopiero się tego uczyły i tam konspiracje się bardziej rozwinęły.
No dobrze, ale to jeśli patrzymy na ten sposób zwalczania opozycji i tej konspiracji pierwszej, no to największe sukcesy odnosi NKWD. Tutaj takim dobrym przykładem jest rzeczywiście Lwów gdzie właściwie udało im się wejść do środka tej organizacji. I właściwie
przejąć komendę, tak, stworzono tak zwane siatkę konspiracyjną pod swoim przywództwem.
No tak, no ale znaczy to za chwilę, jeśli będziemy mówili o końcu polskiej konspiracji, no to będzie afera Bergu i przypomnijmy, że to jest właściwie metoda od lat 20. używanych.
Ale mamy też w tym samym okresie konspirację tworzoną przez Niemców, przez Abwera na terytorium okupacji sowieckiej, gdzie kresowe bataliony śmierci są tak naprawdę inspirowane przez warszawską Abwerstelle i one działają wywiadowczo na terytorium okupacji sowieckiej na rzecz, jak się okazuje, potem Abwerstelle. I kiedy w czerwcu 1941 roku państwa osi uderzają na Związek Sowiecki, no te kresowe bataliony prowadzą działalność dywersyjną na tyłach Armii Czerwonej. Potem się okaże, że działali na rzecz Niemców, w związku z tym błyskawicznie się od tego odcięli, ale tak było. Organizacja Miecz i Pług na tej samej zasadzie została zdominowana przez agentów Gestapo, a potem NKWD.
No dobrze, ale to oznacza, że okupanci zdawali sobie sprawę, że Polacy na pewno będą konspirować i w związku z tym warto mówiąc najkrócej, w tym uczestniczyć i mieć te karty do rozegrania w jakimś ważnym dla siebie momencie politycznym czy też wojskowym?
Myślę, że tak. Myślę, że okupanci zdawali sobie sprawę z tego, że może niekoniecznie Polacy będą konspirować, bo nie jesteśmy wyjątkowym narodem na mapie świata, ale że pod okupacją powstanie konspiracja i warto ją od samego początku kontrolować.
Ale czy to oznacza, że jakiś zakres działań konspiracyjnych był, mówiąc najkrócej, tolerowany albo zakładano, że no coś tam będą robić, ale tym się nie przejmujmy, jedynie sprawdzajmy, co oni robią?
Pod okupacją sowiecką może nie tak, jak pan powiedział, czyli sprawdzajmy, ale kontrolujmy to bardzo dokładnie, sterujmy tym. Pod okupacją niemiecką rzeczywiście uczono się zdominować taką konspirację, a nawet, tak jak mówię, próbować zakładać tego typu konspirację, żeby potem móc nią wykorzystywać. Natomiast w Niemczech rzeczywiście te sprawy ideologiczne były zbyt silne. Niemcy jednak no niezbyt chętnie szli na taką tego typu manipulacje. To Sowieci w tym byli mistrzami.
No tak, ale rozumiem, że Niemcy właściwie nie uważali, żeby zagranie karty polskiej w jakichkolwiek okolicznościach było im jeszcze potrzebne, jak rozumiem.
Tak, myślę, że tak. Oni jak gdyby mieli taką prostą technikę myślenia, że Polskę po prostu likwidujemy, w związku z tym utrzymywanie konspiracji na dłuższą metę jest niepotrzebne, nawet kontrolowanej przez nas. Ale tutaj warto powiedzieć, bo mówimy o tych takich marginaliach tej konspiracji, bo konspiracja polska w swojej olbrzymiej masie była niesterowana okupantów, była rzeczywiście wielkim problemem dla nich właśnie, dla tych okupantów.
No dobrze, ale to w takim razie okoliczności wojenne wpływały na cele tej konspiracji, co jest oczywiste. Gdy patrzymy na historię z Hubalem, no to mamy do czynienia z taką dyskusją na temat tego, czy w tym durze można przetrwać do zwycięstwa Francji wiosną 40 roku. No, tego zwycięstwa nie ma i to też jest ważna lekcja, którą konspiracja ta ZWZ-owsko-akowska musiała sobie odrobić. Ona potem jest długi czas dość sceptyczna co takich prostych działań w rodzaju partyzantka, zdając sobie sprawę, że one wywołują czasami zupełnie niewspółmierne straty ludności cywilnej.
Tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Hubal jest takim symbolem, który został spopularyzowany w okresie PRL-u przez świetny skądinąd film, a była partyzant przykład na Czerwonych Bagnach nad Biebrzą, założona przez pułkownika Dąbrowskiego, która została rozbita w czerwcu 1941 roku, tuż przed atakiem niemieckim, przez NKWD została rozbita, walczyła przeciwko NKWD w Puszczy Rudnickiej pod Wilnem. Pod Lwowem oddziały partyzanckie przetrwały do początku 1941 roku. Wielkie obławy wojska w masywach leśnych na błąkające się oddziały w mundurach polskich, czyli oddziały partyzanckie. I wiele o tym wiemy, bo dokumenty oczywiście są dla nas ciągle niedostępne, są w Moskwie, ale z tych śladów, które są, możemy wywnioskować, że ta partyzantka gdzieś tam trwała, ona funkcjonowała, ten polski mundur jednak był istotny.
No dobrze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że profesor Piotr Niwiński jest moim dzisiejszym rozmówcą. Rozmawiamy o konspiracjach tych podczas II i po II wojnie światowej przeciwko naszym okupantom. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Słuciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o konspiracjach, które powstały po wrześniu 1939 roku i działały także później. Użyłem tym razem terminu, jakby to powiedzieć, konspiracje, no bo z jednej strony mamy do czynienia z tą jedną konspiracją odległościową, ale z wielką ilością różnego rodzaju organizacji, o których żeśmy w pierwszej części audycji z profesorem Piotrem Niwińskim rozmawiali. No teraz porozmawiamy o tym momencie jednoczenia się. Armia Krajowa staje się tym liderem, no głównie ze względu na działalność polityczną rządu emigracyjnego, jak rozumiem, ale też i na to, że rzeczywiście udaje się na początku, myślę, że te konspiracje wojskowe zintegrować, bo to jest chyba taka główna cecha tego początkowego okresu, a potem także myśleć o tych wielkich negocjacjach z konspiracjami politycznymi. No, mówiliśmy o batalionach chłopskich, ale też i formacjach Ruchu Narodowego.
Ja myślę, że to trochę szło równolegle, chociaż faktycznie ma pan rację. Te scalenie wojskowe, powiedzmy sobie delikatnie, szło od września 1939 roku. Natomiast to zjednoczenie polityczne dopiero od początku 1940 roku. Ale to jakby równolegle z sobą funkcjonowało. Bez wątpienia, no, ze względu na okres wojny, to scalanie organizacji wojskowych było tutaj najistotniejsze. I przypominam, do końca właściwie nie zostało zrealizowane. Armia Krajowa w 1945 roku nie była jednolitym organizmem, ale składała się z tego głównego, podstawowego pionu Armii Krajowej, natomiast też z organizacji, które podporządkowały się Armii Krajowej, ale swoje struktury i zasady działania pozostawiły gdzieś dla siebie samego.
Czy ważnym elementem była kwestia, nie wiem, stopni wojskowych, tego wszystkiego, co tam się działo? Jak odnoszę wrażenie, to mamy do czynienia z dwoma jakby strukturami. Z jednej strony do tym wojskiem, gdzie no, rangi oczywiście w naturalny sposób się wysługiwało, no i tym, co się działo w tej sferze politycznej, no gdzie podchorąży mógł zostać kapitanem albo majorem.
Tak, tak, no zacznijmy od tego, że dla sporej części kadry Polskiego Państwa Podziemnego stopnie miały bardzo istotną rolę. Przypominam, że pułkownicy meldowali się generałom, mówiąc, że są komendantami okręgu, ale ponieważ pan generał jest starszy stopniem, oddaje pan dowództwo na tej zasadzie. Na szczęście w wielu wypadkach to się nie sprawdziło i pozostali ci fachowcy. Natomiast powiedzmy sobie, patrzono na umiejętności. W wielu wypadkach te umiejętności były istotniejsze. Dowódcami oddziałów partyzanckich, dowódcami struktur bywali ludzie, którzy nawet nie mieli stopnia oficerskiego i tymi porucznikami, kapitanami przedwojennymi dowodzili, ale mieli te umiejętności, mieli tą iskrę bożą, tak, która pozwalała im właśnie funkcjonować w danej działce Polskiego Państwa Podziemnego. Więc z jednej strony tak, panie kapitanie, panie majorze, panie generale, było istotne, ale z drugiej strony jednak brano pod uwagę te realia.
No a jeśli patrzymy na to, to pułkownik Stefan Grotrowecki, potem generał, to, że napisał książkę o walkach ulicznych, było kluczem do kariery konspiracyjnej?
Nie, kluczem było to, że się akurat znalazł w Warszawie w odpowiednim momencie. Także to było istotne. Przypominam, że pułkownik wtedy Robecki miał być tymczasowo szefem okupacji niemieckiej de facto, dopóki nie znaleziono by odpowiedniego kandydata w stopniu generalskim na jego miejsce. No ale na szczęście pozostał i jak wiemy poprowadził tą Armię Krajową, tą Związek Walki Zbrojnej.
Czy pod konspiracją ta charyzmatyczność odgrywała jakąś rolę? Bo często ludzie, którzy mają kontakt z osobą, mówią, że ktoś jest liderem, że ma jakieś cechy przywódcze. W konspiracji to się jakoś sprawdza?
Ja myślę, że to jest podstawa. Proszę pamiętać, że to była Armia Ochotnicza. Ci ludzie chcieli iść do konspiracji, ale pytanie do kogo? Mają pójść do kogoś niemrawego, bezbarwnego, który nic właściwie nie robi? No nie, no pójdą do tego, który ma płomień w oczach i mówi o wolności, patriotyzmie, o tym, że trzeba Polskę odbudować. Ten człowiek przyciąga masy i ten człowiek buduje struktury.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego politycznego zjednoczenia. Mówimy, że ono było trudne. Ono było trudne dlatego, żeby te ambicje, o których z pierwszej części audycji mówiliśmy, tego, żeby wpłynąć na to, co zdarzy się już po wojnie, żeby stworzyć te swoje szeregi, no tej takiej milicji partyjnej po to, żeby móc w chwili decydującej, nie wiem, sięgnąć po władzę. Czy też dlatego też, że rzeczywiście w toku wojny te ideologiczne spory były na tyle silne, że nie można było do końca o nich zapomnieć i one odgrywały ważną rolę na przykład w motywacji tych ludzi do wstępowania do tych organizacji. Czyli, że jeśli ktoś ma bardziej narodowe poglądy, no to jednak lądował w organizacji o takim charakterze, a jak ktoś się czuł związany, nie wiem, ze wsią, to myślał o tym, żeby wstępować do batalionów chłopskich.
Przede wszystkim te organizacje powstawały nie jako milicje partyjne, przynajmniej w faktycznym formacie, może w założeniu niektórych liderów tak było, tylko jako odpowiedź na chęć środowiska, w którym te partie polityczne funkcjonowały, stworzenia konspiracji i umożliwienia czegoś takiego. Środowiska narodowe stworzyły Narodową Organizację Wojskową nie jako milicję partyjną, tylko jako organizację ogólnopolską, która owszem w przeszłości gdzieś tam miała być czynnikiem wspierającym działalność polityczną Stronnictwa Narodowego. Gwardia Ludowa PPS-u, bataliony Chłostra, czyli Chłopska Straż, potem bataliony chłopskie Stronnictwa Ludowego, to wszystko są organizacje, które by odpowiedzią na działalność społeczności, w której one funkcjonowały. Więc raczej w drugą stronę to funkcjonowało.
No dobrze, ale to w tym czasie dzieje się, jak wspomnieliśmy, Francja upada, rozpoczyna się w 1941 roku zupełnie nowa wojna, która zmienia naszą optykę, bo z dwóch okupacji przeradzamy się jakby w kraj, który jest jednolicie okupowany przez Niemców, no ale nagle się okazuje, że jeden z naszych okupantów staje się jakimś takim nie do końca lojalnym naszym sojusznikiem przez jakiś czas. Wszystko to zmienia, pojawia się zresztą także ta konspiracja związana z tym Związkiem Radzieckim, czyli jednak pojawiają się działania części przedwojennych polskich komunistów. Po części mobilizacja jakichś różnych środowisk właśnie do tworzenia Gwardii Ludowej, potem Armii Ludowej, już tej związanej z PPR-em.
Tak, tylko też trzeba pamiętać, że o ile kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego zdawało sobie sprawę z zagrożenia działalności komunistycznej i o ile niektóre środowiska zdawały sobie z tego sprawę, to społeczeństwo ono było lekceważone. Komuniści to był rzeczywiście marginalium, patrzono na to z pewnym politowaniem, ale dla olbrzymiej części społeczeństwa fakt, że Związek Sowiecki stał się z wroga naszym sojusznikiem, był szokiem, chyba do końca nieakceptowalnym. Trochę jakbym dzisiaj dla dzisiejszego słuchacza powiedział, jakbyśmy dzisiaj za sojuszka wzięli Państwo Islamskie, tak? No dzisiaj byłoby to wręcz trudne do ogarnięcia. Dlaczego mamy z Państwem Islamskim ręka w rękę funkcjonować? No, dla części polityków byłoby to jasne, natomiast dla społeczeństwa...
No tak, ale czy to oznacza na przykład, że przepraszam, że zadam to trudne pytanie, jak usłyszano o zwycięstwie Sowietów pod Stalingradem, to mówiono dobrze Niemcom, że się tak dostali nareszcie od kogoś, ale szkoda, że to Sowieci ich pobili? Wolelibyśmy, żeby pobili ich Anglicy.
Gdyby tam nie ogeneralizować, to ma pan rację. Rzeczywiście tak powiedziano, dobrze, że Niemcy dostali w kaczy kuper. Szkoda, że to Sowieci zrobili. Ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że informacje to dzisiaj wiemy, że to było wielkie zwycięstwo Stalingradem, bo wtedy można było się tego dowiedzieć z BBC w bardziej wystudiowanych słowach albo z propagandy niemieckiej, że cofnięto się na z góry wyznaczone pozycje. W związku z tym ten Stalingrad dopiero 45-46 rok zaczął w propagandzie funkcjonować jako wielkie zwycięstwo.
No dobrze, ale to znowu żeśmy zaczęli mówić o kształcie polskiej konspiracji. Ważnym elementem była informacja, czyli mówimy to, co się drukuje. Nielegalne posiadanie radia, ważny element, który jest,
bo pamiętamy, że...
W części państwa polskiego nie wolno było posiadać radioodbiornika.
Tak, zgadza się, ale generalna gubernia, natomiast ziemie na wschodzie, bądź nawet ziemie wcielone do III Rzeszy, to radio było elementem naturalnym, tam to prawo nie funkcjonowało.
Ale, ale faktycznie... raczej wtedy trzeba było nastawiać na Berlin.
No tak, zdecydowanie, gdyby ktokolwiek usłyszał, że jest Londyn albo nie daj może Moskwa, to rzeczywiście cały dom byłby wysiedlony albo rozstrzelany. To jak gdyby naturalne. Natomiast tak, ten dostęp do informacji był podstawą. Zresztą tak jak i dzisiaj, polskie państwo przede wszystkim stara się przekazywać informacje. Tak i wtedy polskie państwo podziemne przede wszystkim starało się utrzymać w społeczeństwie pewną świadomość tego, co się dzieje i też w jakiś sposób indoktrynować, wskazywać, że Niemcy czy Sowieci to okupanci, to są ci nasi wrogowie, że nie można ufać Niemcom, że należy w ten, a nie inny sposób reagować na ich zarządzania, ich zachowania.
Tu korci mnie pytanie na temat rzeczywistej siły oddziaływania polskiego podziemia. Na ile to było tak, że ono, mówiąc najkrócej, panowało nad sytuacją w kraju? Nie chcę otwierać tego frontu związanego z kwestiami związanymi z Holokaustem dziejącym się na ziemiach polskich, ale tam w tle tego sporu jest takie pytanie, na ile to jest tak, że polski rząd emigracyjny, polskie podziemie odpowiadało za to, co działo się na ziemiach polskich.
O, to pytanie rzeczywiście na osobną audycję i to pewnie nie tylko dla jednego biednego historyka. Natomiast powiem wprost, przekaz informacji był na tyle intensywny, że społeczeństwo zdawało sobie sprawę z tego, co się dzieje w rzeczywistości.
Zdawało sobie sprawę, że istnieje podziemie i że jest
zdawało sobie sprawę, że istnieje podziemie, zdawało sobie sprawę z represyjności okupanta, bo proszę pamiętać, że na zwykłej, przepraszam, wsi nie wiedziano, że są rozstrzeliwania publiczne w Warszawie. Niemcy tego nie ogłaszali w sposób oczywisty. Gdzieś to plotką docierało, bardziej wyolbrzymie bądź nie, mogła to być plotka. Natomiast podziemie informowało o tych represjach, informowało o sytuacji na froncie, informowało o tym, jak społeczeństwo ma się zachowywać. Na przykład, jeżeli chodzi o przymusowe roboty, albo nie przymusowe, o wyjazd na roboty do Niemiec, tak? Pomoc Niemcom w pracy, czy nawet w takim zwykłym epizodycznym chodzeniu do kina, tak? Tylko świnie siedzą w kinie, czy nie czy niemieckich gazet i tak dalej, i tak dalej. To były te informacje, które przekazywano i to działało. To
no dobrze, ale to znaczy, że działało, bo ludzie wiedzieli, czy działało, bo istniał silny wątek też, mówiąc najkrócej, represyjności tego podziemnego państwa. Mówiąc najkrócej, przeprowadzano zamachy na kolaborantów, albo mówiąc najkrócej, karano osoby, które były wyjątkowo występne w swojej pro-okupacyjnej działalności.
Tak, ale to jest tak często mówimy o tych różnych zamachach, o tych wszystkich jakichś tam akcjach dywersyjnych, to jest margines działalności. Polskie państwo podziemne tak naprawdę oddziaływało w zupełnie inny sposób na to społeczeństwo. Właśnie propagandą, tajnym nauczaniem, przecież 500 000 uczniów, którzy poszli do szkoły. 10 000 studentów, które skończyło studia w okresie okupacji nielegalnie, tak? To są te masy, na które oddziaływano w ten czy w inny sposób. Polskie państwo podziemne walczyło o duszę, o świadomość społeczeństwa i uzyskało je. Ono miało autorytet w społeczeństwie, w przeciwieństwie do okupanta, który próbował to wymusić represjami bądź propagandą. Nie udało się. Polskie państwo podziemne jest fenomenem, ponieważ ten autorytet uzyskało.
Z drugiej strony jednak mamy do czynienia z kolaboracją. Czy to jest czynnik czysto patologiczny? Czy mamy też takich ludzi, którzy po prostu uważali, że po prostu trzeba się dostosować do nowej rzeczywistości i to jest właściwa postawa?
To jest czynnik chyba naturalny w każdym społeczeństwie, kolaboracja. W związku z tym pytanie tylko, jaki jest zasięg i jak jest odbierane przez społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo uważa kolaborantów za wzór do naśladowania, no to jest, zaczyna być źle. A jeżeli uważa to za patologię, margines albo coś negatywnego, tak jak było w czasie II wojny światowej, jest okej. Okay. Natomiast ilość tych kolaborantów no, jest tutaj różna w zależności od pokus, z którymi się tych kolaborantów
no i sytuacji na froncie.
I sytuacji na froncie, dokładnie. Tak.
Ale to jak pan patrzy na to, to jest w ten sposób, że kolaboracja była trochę tak, jak patrzymy na to z perspektywy tej popkultury tworzonej po wojnie, czyli że to ten Volksdeutsch taki trochę anegdotyczny, ktoś, kto rzeczywiście no jest poza nawiasem, czy to jest jednak tak, że w tym głównym nurcie społeczeństwa byli ludzie kolaborujący i to funkcjonowało normalnie. No, nie wiem, na imieninach pojawiał się palcownik albo granatowy policjant nieznany ze swojej patriotycznej działalności.
Zacznijmy od tego, że kolaboracja jest trudnym zjawiskiem. Stanisław Sosabowski, syn sławnego generała Sosabowskiego, Stasinek, był w cudzysłowie złotym młodzieńcem, czyli do 1943 roku funkcjonował w handlu. On zarabiał, on się bawił, on szalał, on na tym czarnym rynku robił dobre biznesy i on uważał, że to jest sposób na życie. Dopiero w 1943 roku zmienił swoją optykę i stał się jednym z najbardziej cenionych, najbardziej odważnych, najbardziej znanych żołnierzy podziemia. Zresztą ciężko ranny inwalida w Powstaniu Warszawskim. Natomiast jeden z najbardziej szanowanych ludzi. Pytanie, kolaborant czy bohater, tak? Ta kolaboracja jest elementem płynnym. To nie jest taki element jasny do jak dowód, tak? Ty masz dowód na kolaborację, ty na patriotyzm. Nie, to jest trudne do określenia. W związku z tym granatowy policjant na cioci umieninach mógł być po pierwsze nieznany dla tej cioci, że jest, tak powiem, osobą negatywną, a z drugiej strony, no, może tak trzeba było, nie wiadomo, na wszelki wypadek.
No dobrze, ale to w takim razie rozmawiajmy o tej puencie, czyli o tej historii, która jest znowu kolejną cezurą. Rok 1944-1945. Nie będziemy mówili o zbrojnym wysiłku podziemia, no bo to jest za obszerny temat na dzisiejszą audycję, ale porozmawiamy, jaki ona ma skutek dla konspiracji. W założeniu dowództwa Armii Krajowej i czynników politycznych ważnym elementem było z jednej strony wykonanie tego gestu w wkraczającej Armii Czerwonej, którym była operacja Burza.
Ujawnienie się, tak, pomoc im.
A równocześnie zachowanie pewnej konspiracji polityczno-wojskowej. Tutaj słowo nie pojawia się jako ten
taki symbol.
Taki symbol, która będzie czynnikiem, jakby polisą ubezpieczeniową na przyszłość.
Na wszelki wypadek.
W sprawie tego, co zrobią Sowieci na polskim terytorium.
Tak, tak było rzeczywiście. Przy czym od razu powiem, takie były założenia odgórne, polityczne, natomiast w terenie one były odbierane różnie. Tam na wschodzie w szczególności ta pomoc Armii Czerwonej była brana bardzo, że tak powiem, pod włos. Tam rzeczywiście trzeba
nie
było
tych ludzi
wręcz zmuszać.
Ale w rzeczywistości jednak, co by nie powiedzieć, dokonano tam bardziej spektakularnych działań.
Tak, ponieważ jednocześnie zorientowano się, że ta pomoc jest dla Armii Czerwonej jest okraszona rozbiciem z polskiego państwa podziemnego, aresztowaniem żołnierzy Armii Krajowej, deportacją ich. A dzisiaj wiemy, że deportacją, tak? Natomiast w tamtym okresie myślano, że będzie drugi dzień, że ci wszyscy aresztowani żołnierze AK idą do dołu, będą rozstrzeliwani.
Część żołnierzy ląduje w szeregach Armii Berlinga, co też jest ważnym elementem tej układanki.
Proszę pamiętać, że w pewnym momencie delegatura rządu i komendy okręgów na wschodzie dały zgodę na to, żeby wejść w szeregi Armii Berlinga, aby uchronić się przed represjami. To był ten element. Jeżeli nie jesteś represjonowany, nie wchodź do tej armii, ponieważ, zresztą, powiem wprost, Armia Berlinga czy Armia Czerwona na Kresach w 1944-1945 roku, to się aż tak bardzo nie różniło. To były pewne niuanse, natomiast patrzono tylko na te mundury i na tę polską komendę z takim przymrużeniem oka. W Armii Czerwonej też mówiono czasami po polsku.
No dobrze, ale to w takim razie, co się wtedy dzieje? Znaczy, mam wrażenie, że tak jak żeśmy zbudowali tę w miarę jednolitą strukturę konspiracyjną, to ona się rozpada po pierwsze z powodu technicznych, czyli braku łączności. Z drugim elementem jest to, że zanikają te ośrodki decyzyjne, bo one po Powstaniu Warszawskim dokładnie rzeczywiście stają się, jakby to powiedzieć, bardzo słabe. Następuje bardzo wyraźny kryzys rządu emigracyjnego, a potem odebranie uznania przez naszych aliantów. No i co za tym idzie? No wyraźny upadek tego ośrodka londyńskiego jako ośrodka decyzyjnego. On się też rozpada, bo mamy coraz bardziej taką sytuację, że co innego mówi generał Anders, co innego mówi premier Raciszewski, a mówiąc najkrócej, a z kolei premier Mikołajczyk jedzie do Warszawy.
Jeszcze inaczej, tak. Natomiast jest jeszcze jeden element, który jest doceniany. Infiltracja polskiego podziemia, które przynajmniej od 1941 roku była bardzo istotna. Przecież myśmy to polskie podziemie, polski wywiad, komendy wersji, tak, przekazali Sowietom jak na tacy. Na zasadzie kto z kim, gdzie, dlaczego. Pełna współpraca. Tak jak pan powiedział, to są nasi sojusznicy. Nie możemy przed nimi chować informacji. W związku z tym to polskie podziemie zostało mocno zinfiltrowane, w związku z tym bardzo łatwo było je rozbić.
No dobrze, ale to jak następują te lata 44-47, używam tej daty, bo wybory w 47 roku i
są
amnestia
takim
w lutym
elementem, tak,
47 są bardzo ważnym elementem, takim granicznym dla tej konspiracji niepodległościowej, tym razem wobec wkroczenia Armii Czerwonej. To jest moment, w którym jest wiele inicjatyw, one podejmują różne decyzje co do stopnia wrogości, czy też oporu wobec tej rzeczywistości, która się dzieje wokół nas?
Nie, one przede wszystkim te struktury, które pozostały, zostały rozbite, mają jeden rozkaz, który, przepraszam za ten eufemizm na antenie radia, cholernie ciężko wykonać, przetrwać. Przetrwać, nie walczyć. Jak można nie walczyć, a jednocześnie przetrwać? Jesteśmy atakowani przez coraz większe jednostki wojskowe przeciwnika, nowego okupanta, a jednocześnie nie wolno nam z nimi walczyć, tak? Musimy się wycofać.
Powstają wyraźnie takie dwie postawy. Jedna to jest taka część, na niektórych obszarach te oddziały Armii Krajowej są rozwiązywane, ale na przykład jakieś ważne wydarzenie je znowu integruje. Na przykład aresztowanie dowódców.
Dokładnie.
Takie wydarzenia są na przykład Zamojczyzna, czy z kolei Kieleckie, prawda? To są takie ważne wydarzenia.
Oczywiście.
A z kolei mamy drugą sytuację. Mamy oddział konspiracyjny, który się z trudem demobilizuje albo też pozostaje w lesie, dlatego że jego członkowie uważają, że to jest dla nich bezpieczniejsze.
Bo to nie jest taki jednolity, jasny forma funkcjonowania. To są różne oczywiście elementy. Powiem tak, ci żołnierze wykonywali ostatni rozkaz, który dał im ostatni komendant Armii Krajowej, komendant główny Armii Krajowej, czyli żołnierze bądź dla siebie dowódcami. Jeżeli w pewnym momencie jeden z nich skrzykuje kolegów, mówią, należy wykonać akcję, odbić naszych kolegów z więzienia, z obozu internowania, tak, eufemistycznie nazywany przez Sowietów, czy w inny sposób, w jakiś sposób, na przykład propagandowo, przejść przez kilkadziesiąt, żeby w mundurach dać pokaz, że jeszcze Wojsko Polskie istnieje tutaj przed referendum czy przed wyborami, to funkcjonuje. Natomiast nie ma czegoś takiego jak zgrupowania partyzanckie, wielkie, działające non-stop, opanowujące całe miasta. Nie. Tu mamy przetrwać, mamy się schować i czekać na tą sytuację, kiedy po wyborach, po wygranych, wiadomo, przez opozycję demokratyczną, z demokracji, przez obóz demokratyczny, ale ten prawdziwy, czyli PPS, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, czy przez emigrację, na przykład przedwojenną Polskę w wyborach, będzie można funkcjonować, odtworzyć polską armię. Szkoda polskiej krwi dalej przelewać. To nie ma sensu. Te wybory są nam pełną wolność.
Ale czy to jednak nie jest też tak, że mamy do czynienia znowu z bardzo silnym zróżnicowaniem postaw politycznych? Czyli, że no jednak bardzo ważne jest to, że te bataliony chłopskie, no to one mówią, no, nasz premier Mikołajczyk, czyli teraz działalność polityczna, a nie działalność zbrojna. A ktoś inny mówi, no jednak nie mamy żadnego zaufania, będziemy dalej w lesie. No, czy tutaj postawa polityczna nie była kluczem?
Postawa polityczna z samego początku jest kluczem, tak? Narodowa Organizacja Wojskowa od samego początku uważała, że jest dwóch wrogów i nie ma co zmieniać tej definicji. Natomiast bataliony chłopskie bliżej były rzeczywiście obozowi lewicowemu, komunistycznemu Związkowi Sowieckiego, więc jak gdyby się inaczej do tego nastawiały. Ale nie. Ci ludzie, są naprawdę przypadki oddziału batalionów chłopskich walczących w 1945-1946 roku przeciwko władzy komunistycznej i oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, które w 1945 roku zaniechują działalności, wracają do domów mówiąc, nie ma sensu dalej przelewać polskiej krwi. W związku z tym to jest różnorakie. Nie ma takiej jednolitej definicji. Owszem, tendencje może są, ale definicji nie ma.
No właśnie, no to są te, ta mozaika postaw, mozaika zachowań, często zresztą, i tutaj wrócimy do pana drugiej roli, czyli jurora na festiwalu, który rozpoczyna się właśnie w Gdyni. Jest wielką zasługą tego festiwalu pokazanie właśnie tych wielorakości postaw, całej masy rzeczy, których żeśmy nie wiedzieli wcześniej, bo działy się na przykład gdzieś w miejscu, w którym no, nie było o nich głośno, o osobach, które zresztą jakby nie były głośne i nie były znane wcześniej. To rzeczywiście jest ciekawe w tym festiwalu?
Tak, bardzo ciekawe. Zacznę od chyba głośnego filmu w ostatnim okresie o kardynale Wyszyńskim, fabularnego co prawda, gdzie dowiadujemy się, że święty kardynał, jeden z wybitniejszych dostojników kościoła, był porucznikiem Armii Krajowej, tak? I to jest jego epizod bardzo ciekawy i nieznany. Na tym festiwalu mamy mnóstwo takich wyciągniętych epizodów. Kto pamięta, że założyciele koru, jak Jan Józef Lipski, tak? Chociażby. Jak ksiądz Jan Zieja, to żołnierze Armii Krajowej. Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Kto pamięta, że KPN zakładał Marian Gozdawa-Gołębiowski, Cichociemny, tak? To są elementy, które dzisiaj naraz pokazują nam pewną raz, że ciągłość, a dwa takie naprawdę wielkie ciekawości.
No dobrze, to w takim razie tych wszystkich, którzy są zainteresowani, zapraszamy albo do Gdyni, albo zapraszamy do oglądania zdalnego tego wszystkiego, co dzieje się
gorąco
Gdyni.
Zapraszamy.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Profesor Piotr Niemiński był moim dzisiejszym rozmówcą. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.